we wanted.
Szczecin we wtorek.
Dobry wieczór, witamy bardzo ciepło, słonecznie, serdecznie. To 24 dzień kwietnia, naturalnie wtorek. 24 dzień kwietnia, 27 audycja. Jest to Wigilia Wigilii Święta.
26 kwietnia to jest data kontrowersyjna. Dzisiaj chcielibyśmy o niej porozmawiać. Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, że właśnie jest Wigilia Wigilii, 26 kwietnia. Po drugie, że od kilku lat, właściwie od 2-3 lat obserwujemy pewne majstrowanie wokół tej daty, bo zazwyczaj przyjęło się i w szkole rzeczywiście, tutaj jeżeli mówimy o Szczecinie i historii Szczecina w szkole, to pamiętam, że 26 kwietnia, osiedle Kaliny, ulica 26 kwietnia, te okolice, wszystkim się to kojarzy z... Właśnie. I tu się pojawia problem. Wszystkim się kojarzy z wyzwoleniem, ze zdobyciem,
z zajęciem,
z najazdem i z różnymi rzeczami, z powrotem. I od kiedy Selina powstała, to jakkolwiek zbliżała się ta rocznica, czy zbliżała się jeszcze taka druga data, 5 lipca, to troszeczkę taką lekką nerwowość u siebie wyczuwałem, bo wszelkie dyskusje kończyły się wielką bijatyką, taką internetową. Oczywiście na argumenty, bardzo merytoryczną bijatyką, ale no właśnie każdy wyciągał swoje argumenty, począwszy od Bolesława Krzywoustego, skończywszy na Batowie, na paru jeszcze innych postaciach i no, nie mogliśmy sobie z tą datą poradzić. No i równolegle razem z nami pojawiały się takie ciekawe inicjatywy, właśnie Szczecin, wyzwolenie czy zdobycie. Tutaj w Gazecie Wyborczej pojawiały się dosyć ciekawe teksty, które próbowały to wyjaśnić, żeby wreszcie zrobić z tym porządek. No niezależnie od tego, każdy u nas miał swoje racje i w zeszłym roku pojawiła się taka inicjatywa, że czas zrobić z tym porządek, spotkajmy się, porozmawiajmy, dajmy sobie po słowiańsku porazie i wyjaśnijmy wreszcie i powiedzmy mieszkańcom Szczecina, jak to naprawdę z tą datą jest i dlaczego 26 kwietnia i czy 26 kwietnia. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy o czymś takim opowiedzieć o tym, co będzie za dwa dni, nie tylko jeżeli chodzi o historię, ale o spotkanie, które odbędzie się w klubie Alter Ego i dlaczego. I może przedstawimy naszych gości, bo dzisiaj wyjątkowo długi wstęp.
Zaprosiliśmy dzisiaj Pawła Knapa i Pawła Miedzińskiego z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dobrze, że mam ściągę. Witam.
Dobry wieczór.
Ja jeszcze muszę się wtrącić tytułem długiego wstępu, bo pojawił się w studiu Paweł Knap. Jeśli ktoś kojarzy pseudonim Tornej, to tak naprawdę od 2 lat właściwie już Paweł jest redaktorem prowadzącym, czy redaktorem naczelnym Sedina.pl i to, jak Sedina działa, to właściwie jest tylko i wyłącznie jego zasługa. Ja sobie pozwoliłem zająć taką wygodną pozycję prezesa i miłośnika, który nie zawsze wszystko wie, natomiast Paweł tutaj z racji swojego zawodu i wykształcenia prowadzi Sedinę i robi to bardzo dobrze, więc tutaj mogą Państwo poznać drugą twarz Sediny, tą taką bardziej merytoryczną, ale przejdźmy do tematu.
Przejdźmy do tematu, czyli zaczynamy od końca czy od początku?
No właśnie pytanie, czy 26 kwietnia to był początek czy koniec? Dwóch Pawłów siedzi się teraz, patrzy, bo nie wiedzą, co powiedzieć. 26 kwietnia jest datą w historii, którą, tak jak powiedziałem, w nauce w historii mówi się o tym, że jest to wyzwolenie Szczecina. Wojska radzieckie przyszły, wyzwoliły Szczecin i tak do tej pory wszystko się mówiło. Natomiast pewna rysa od tych 2 lat się pojawia. Skąd ta rysa?
Znaczy, to nie jest tak, że to się mówiło tak do niedawna. To raczej ten przełom, jeżeli chodzi o postrzeganie daty, nastąpił już właściwie około roku 1990 wraz ze zmianą ustroju. Natomiast pozostało wielu ludzi, którzy zostali ukształtowani w pewien sposób, wynieśli tę wiedzę ze szkoły.
Pozostały
książki, podręczniki, z których przez jakiś czas jeszcze później przecież korzystano. Natomiast ta dyskusja wokół tego zagadnienia pojawiła się, tak jak wspomniałeś, około 2 do 3 lat temu, taka szersza dyskusja i właściwie takim głosem podsumowującym, zresztą to się złożyło również z zmianą sterów w Szczecinie, był głos redaktora Jerzego Połowniaka rok temu na łamach właśnie Szczecińskiej Gazety Wyborczej, który w artykule właśnie kłopotliwa szczecińska rocznica po prostu starał się przyswoić czytelnikom gazety swoje argumenty, moim zdaniem zresztą bardzo słuszne. I my nie chcemy jakby mówić mieszkańcom miasta, tym, którzy zarówno nas dzisiaj będą słuchać, czy tym, którzy przyjdą na nasze spotkanie w czwartek. Nie chcemy im mówić, jak było naprawdę. Raczej chcemy po prostu porozmawiać o tym, jak było. Każdy ma swoje jakieś argumenty, których oczywiście jesteśmy w stanie wysłuchać i możemy się z nimi zgadzać lub nie. I chcemy po prostu porozmawiać i dojść do jakiegoś, jak wyciągnąć jakieś wnioski, dlaczego właśnie przez tyle lat, które przecież minęło od roku 1989, ta wiedza jest jeszcze postrzegana w dwojaki sposób.
A nawet jeszcze rozgrzewana, można byłoby powiedzieć, bo dwa lata temu bodajże, tak się złożyło, że pracuję w centrum niedaleko budynku Pazim i tam na dole dwa lata temu pojawiło się coś, co przyznam, że mnie zatrwożyło. Mimo tego, że jestem miłośnikiem, to jednak zakłuło strasznie w oczy i też będziemy tę sprawę omawiać. Otóż pojawił się tam kamień. Wydawałoby się, że no, Sedina.pl istnieje rok. No, ja sobie właściwie no, nie roszczę praw do tego, że to my wywołaliśmy tę dyskusję, bo ta dyskusja właściwie no, wisiała w powietrzu, ale jakby równolegle z historią, którą poznawaliśmy na portalu, równolegle się ona toczyła. No i nagle rok czasu jakby mojej pracy i patrzę, ktoś stawia coś pod budynkiem Pazim i na tym czymś, to jest taki kamień, obelisk, jest napisane 60 lat temu wróciła tu Polska. No i przyznam, że przychodząc spojrzałem, zatrzymałem się, zatrwożyłem się i mówię, mój Boże, no co zrobić, no ale też od razu pojawia się drugie pytanie, czy to jest rzeczywiście takie proste, czy tu wróciła, czy tu była, czy tu nie była. No, tak jak powiedziałem, każda taka dyskusja kończyła się bardzo, bardzo poważną bijatyką, ponieważ każdy miał swoje racje i to nie były racje jakieś próżne, tylko rzeczywiście doszukiwano się takich rzeczy. Ale może byśmy wkrótce, bo ten artykuł redaktora Połowniaka jest dosyć krótki, co jest też ciekawe, że on nie wywołuje tutaj elaboratu historycznego, w którym powołuje się na coś, tylko faktycznie w kilku zdaniach mówi i o co chodzi z tą rocznicą. To może przytoczmy kawałek tego. W skrócie, o czym on mówi?
To znaczy jest to przede wszystkim próba zastanowienia się nad tym, skąd w ogóle to wyzwolenie jako słowo się pojawiło, bo przecież, tak jak słusznie redaktor Połowniak zauważa, Szczecina nie można było wyzwolić, dlatego że to nie było miasto okupowane. To było miasto do 1945 roku znajdujące się w granicach państwa niemieckiego. Wojska radzieckie tutaj po prostu przybyły.
To kalendarz się zbuntował. Akurat kalendarz się zbuntował.
Tak, akurat w okolicach 26 kwietnia. Niektórzy podawali po prostu uzasadnienie takie, że było to wyzwolenie spod nazizmu tych miast. Z tym, że tutaj należałoby zwrócić uwagę na to, jak były postrzegane podobne rocznice w innych miastach. I tutaj mam na myśli miasta niemieckie, bo przecież kiedy mamy dyskusję wokół chociażby Berlina, to przecież nie mówi się o wyzwoleniu Berlina. Pojawiły się różnego rodzaju propozycje i to nie tylko już mówię teraz o tym artykule redaktora Połowniaka, ale także o dyskusjach ludzi, mieszkańców Szczecina, jaką datę tak naprawdę powinniśmy obchodzić w tych właśnie okolicach wiosennych. Pojawia się data 20 marca, kiedy to zostało opanowane prawobrzeże, przede wszystkim mam tutaj na myśli Dąbie. Pojawia się data 26 kwietnia z racji nam już znanych, ale niektórzy również oczywiście przytaczają kolejne daty, takie jak właśnie 5 lipca, który jest teraz takim najbardziej propagowanym świętem w Szczecinie, bo to wtedy przecież administracja polska przejęła ostatecznie miasto. Ale z kolei bardzo ciekawe głosy się pojawiają również chociażby na forum internetowym Gazety Wyborczej, gdzie wiele osób skłania się ku temu, aby takim świętem dla miasta, zresztą niezbyt odległym od 26 kwietnia, miałaby być rocznica nadania praw miejskich Szczecinowi, 3 kwietnia 1243 roku. I wydaje się, że dla kilku osób byłoby takie pogodzenie, byłoby to pogodzenie po prostu. Tej...
Właśnie wydawałoby się, że to rozwiązanie banalne, ale tutaj znowu dotykamy czegoś takiego, czy ten Szczecin w 1243 roku był właśnie, czy był polski, czy był niemiecki. No dla mnie nie ma jakiejś tej dyskusji, bo był nasz, był szczeciński po prostu. Ja się czuję szczecinianinem, bo było to miasto pomorskie. Bardzo ciekawe takie podsumowanie, zresztą humorystyczne, które dosyć trwale się wpisało w historię tej daty, jest komentarz Jerzego Sawki, który...
Henryka
Sawki, przepraszam, dwaj bracia mi się mylą, który narysował sobie właściwą kreską dwóch żołnierzy radzieckich stojących na prawym brzegu Odry, patrzących na Szczecin i jeden pyta drugiego, czy dowódcy pyta, zdobywamy czy wyzwalamy, prawda? I to jest takie podkreślenie, że tak naprawdę nie wiemy, co wtedy się działo. wyzwolenia, no rzeczywiście można się tutaj sprzeczać.
Ale chciałabym wrócić właśnie do tej daty 26 kwietnia, bo nawet jeśli to zostanie data, którą nie będziemy jakoś tak specjalnie świętować, to pozostaje pytanie, jak nazwać tę datę, bo pewna rocznica jednak jest. Jeśli nie wyzwolenie, zdobycie brzmi okropnie, bo to też nie jest prawda.
Wojska radzieckie wchodzą do Szczecina. Takie uproszczenie ktoś zastosował. Czy wchodziły do Stargardu, czy wchodziły do innych miast gdzieś po drodze, kiedy front sobie w stronę zachodnią podążał, to właśnie tutaj do Szczecina wkraczały.
No nie jest jednak takie proste. To nie było. Po prostu przyszli i weszli. No jednak zdobywali i zdobywali to w bardzo ciężkich bojach. To, że sam Szczecin, lewobrzeżna jego część, została zajęta bez walki, od, można powiedzieć, zachodu w ogóle, ponieważ wojska, Armia Czerwona przeprawiła się na południe od Szczecina, przez Regalice i Odrę w okolicach Kurowa i zwiadowcy pojawili się w mieście i przyjęli kapitulację samego miasta od zachodu, nie zmienia faktu, że o Szczecin jako taki toczyły się bardzo ciężkie walki. I te walki toczyły się w dzielnicy Alsdam i trwały 8 dni, pochłonęły około 40 tysięcy ofiar. To jest jedna z większych bitew, jakie kiedykolwiek rozegrały się na tych ziemiach. 40 tysięcy zabitych. A fakt, że dane należałoby zweryfikować, ale póki co nie mamy pełniejszego stanu badań. W każdym razie o Szczecin walki się toczyły, tylko że nie w samym mieście, które zresztą Niemcy przygotowali do długiej i trudnej obrony, podobnie jak Wrocław, który został uczyniony twierdzą, Festung Breslau, Festung Stettin. To były miasta zamienione na twierdze, ludność została ewakuowana, praktycznie nikogo nie było poza wojskiem w mieście, ulice były przygotowywane do długotrwałej walki. Jeśli podobnie jak we Wrocławiu burzono całe kwartały ulic, to w Szczecinie tego nie było, ale pod lotnisko, ponieważ planowano, że lotniskiem polowym będą jasne błonia. To można tylko powiedzieć, że dzięki temu, że III Rzesza już się chwiała, to do walk o sam lewobrzeżny Szczecin nie doszło, bo tak to z miasta prawdopodobnie nie zostałoby już nic. Także jednak oni nie tylko wchodzili, a jednak zdobywali to.
Ale to jednak strasznie brzmi, prawda?
Brzmi tak, jakbyśmy się, to znaczy z naszego punktu widzenia, Polaków, jakbyśmy się zamachnęli i zdobyli.
Ja bym jeszcze tutaj mógł dodać, że jednak dla części osób było to wyzwolenie. Byli to robotnicy przymusowi, którzy byli w Szczecinie. I dla nich pojawienie się Armii Czerwonej jednak niosło ze sobą wyzwolenie.
Tak, jest taki troszeczkę patetyczny opis też w pamiętnikach Zaręba, że kiedy wjechali staruszka idąc, nabierając wody, to pewnie to była historia prawdziwa. Tutaj powitała ich po polsku pierwszą postać, którą spotkali tutaj na pradawnych piastowskich ziemiach. To właśnie była Polka, co było znakiem dla pana prezydenta Piotra Zaręby. No właśnie, ale kiedy mówimy o wyzwoleniu, to czy możemy powiedzieć, bo tu musimy sięgnąć kiedyś daleko wstecz, czy były to właśnie te pradawne piastowskie ziemie? To jest temat, wydawałoby się, na zupełnie inną dyskusję, no ale jeżeli ustalimy, że kiedyś tutaj rzeczywiście była Polska i przez pewien czas, to też jest ważne, że pewien czas może trwać kilka lat, a może trwać kilkaset, nie było tutaj tej Polski, potem wróciła, to być może można mówić o tym wyzwoleniu.
Tutaj by trzeba było sięgnąć oczywiście do historii średniowiecznej, to nie do takiej tej z końcowego fragmentu tej epoki. I tutaj też należałoby rozróżnić, czy mamy na myśli, czy byli tu Piastowie, czy była tu Polska. Jeżeli chodzi o Piastów, to jest taka koncepcja, która mówi, iż gryfici wywodzili się bezpośrednio właśnie od naszych Piastów, ale o tym lepiej by na pewno opowiedział profesor Edward Rymar, specjalista w tej dziedzinie. Natomiast te koncepcje, które nawiązywały do tej polskości, powiedzmy, tych ziem średniowieczu, sięgały początków XI wieku. Nawet mówiłeś tutaj o Bolesławie Krzywoustym, ale to by trzeba sięgnąć jeszcze wcześniej, mianowicie do takiego dokumentu, który przeszedł do historii pod nazwą Dagome Judex. Tam niektórzy powołują się na to, iż w dokumencie tym jako Szynezga jest wymieniany Szczecin, mimo że aktualnie stanowisko historyków bynajmniej w większości mówi, że to jednak jest Gniezno.
Czyli X wiek.
Przełom X-XI wieku, tak. Z tym, że niektórzy po prostu powołują się na to, iż w tym dokumencie pojawia się Longum Mare, czyli w naszym rozumieniu Pomorze, a więc z Pomorzem razem Szczecin. Natomiast nie każdy zwraca uwagę, iż w dokumencie tym wymieniane są granice państwa, ówczesnego państwa, tego rodzącego się państwa polskiego, bo przecież wówczas państwowość polska również była jeszcze w takich powijakach, można powiedzieć. Dlatego też, kiedy wymieniany jest w dokumencie Longum Mare, czyli nasze Pomorze, to świadczy o tym, iż to Pomorze znajdowało się poza granicami, bo te granice jakby wyznaczały. Później pojawia się również argument XII-wieczny, czyli właśnie obecność Bolesława Krzywoustego. I tutaj jest to najbliższe jakby temu, co by niektórzy chcieli widzieć jako państwowość polską. Po prostu w momencie, kiedy była prowadzona akcja chrystianizacyjna na Pomorzu, to te ziemie uznały zwierzchność ówczesnego państwa polskiego, natomiast nie może być mowy o państwowości polskiej jako takiej. To po prostu była zależność lenna. Dlatego o państwowości polskiej tutaj właściwie nie można mówić w żadnym okresie, dopiero od 1945, chociaż te związki naturalnie między Pomorzem a Polską przez kilka lat różnego rodzaju wydarzeniach się pojawiały. Tu chociażby można przytoczyć ślub Anny Jagiellonki z księciem pomorskim Bogusławem X.
Ideologia polskości tych ziem to jest w zasadzie ciekawostka. Jest to paradoks. Zjednoczyła i komunistów, i narodową demokrację, i rząd londyński. W zasadzie nie było siły politycznej w Polsce po wojnie, która negowałaby tą oficjalną ideologię piastowskości tych ziem, polskości. I to też jest być może odpowiedź, dlaczego jeszcze dzisiaj jest całkiem sporo ludzi, którzy naprawdę wierzą w polskość, piastowskość tych ziem.
A jakbyśmy to tak uprościli, bo ja staram się zawsze, bo nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że to nie było Polski, bądź że, znaczy, może rzeczywiście z tego, co powiedziałeś, to można stwierdzić, że Polski rzeczywiście nie było, ale ja to
w sensie
staram się, tak, ale ja się staram uprościć, w jakim języku mówiono tutaj w tamtym czasie, czy możemy powiedzieć, że mówiono to po polsku, no to wtedy możemy też jakoś tak upraszczając dojść do tego, że rzeczywiście, że ci, którzy kiedyś dawno temu zostali tutaj zajęci, nie mówili po polsku, ten język gdzieś sobie odszedł, teraz powoli wraca. Nie jesteśmy w stanie też stwierdzić, w jakim języku bezpośrednio mówiono tutaj 700, 800, 900 lat temu, czy kiedy
przypuszczam, żeby to była jakakolwiek odmiana języka polskiego, który też przecież przechodził różnego rodzaju przemiany. Tu widać chociażby po tekstach XVI-wiecznych, które są zachowane, jak ten polski język wówczas wyglądał. No na pewno były to jakieś języki z grupy języków słowiańskich, aczkolwiek w jakim stopniu były one podobne do dzisiejszego języka polskiego, trudno mi powiedzieć, nigdy w tej kwestii się nie próbowałem zorientować.
No właśnie, jeden z argumentów też poruszany przez, no, możemy powiedzieć, przeciwników tej teorii, że to jest wyzwolenie, jest taki, że czy Słowianie to Polacy. I tutaj ja się wcześniej nad tym nie zastanawiałem, bo w szkole, powiedzmy, wkładano mi w głowę bardzo proste przełożenie: Szczecin, Piastowie, Słowianie, Polacy i 26 kwietnia, czyli wyzwolenie, bo to wszystko nagle zostało nam wrócone, bo się należało po wielu, wielu latach przerwy. A się okazuje, że to wcale nie jest tak prosto stwierdzić, że Słowianie to byli Polacy. Przyznam szczerze, że nie wiem. Liczę na to, że tego 26 kwietnia 2007 roku, że uda nam się być może po raz pierwszy od wielu, wielu lat wypracować jakieś wspólne stanowisko. Być może jakiś impuls pójdzie też w stronę miasta, bo przyznam, że zaglądając na stronę miasta w okolicy właśnie końca kwietnia, znajduję tam bardzo ciekawe czasami rzeczy. No, miasto też, zresztą tutaj wspomniany tekst sam powołuje się na to, że miasto też ma z tym kłopot, jak 26 kwietnia określić. Tam, no może nie potworki, ale takie dziwne stwierdzenia, które właściwie same się wykluczają, bo nie wiadomo, czy to wyzwolenie, czy zdobycie, prawda?
A propos tych haseł, przypomniało mi się teraz to troszeczkę z zupełnie innej bajki, ale tak nie do końca. Takie hasło, które no to musiało być w 85 roku, było umieszczone na Polmo. 40 lat powrotu Polski do macierzy. I no śliczne poniekąd, bo tak ta Polska wracała i wracała i no trzy kropki. Akurat hasło bardzo ładne. Proponuję szczecińska piosenka, szczecińska czwórka radiowa i piosenka zatytułowana po prostu Nocna piosenka.
Słowa o szczęściu. tkniący dwóch serc, te tkniący we krwi i szczęście co cicho spoczywa na serca dnie. Świat zasłuchał się w rytm bijący dwóch serc, a z wiatrem nie walk, wiosna cicha.
Księżyc pośród miliona złotych gwiazd, nie pragnę bogactw wielkich miast, tylko byś kocham szeptał. Gorąca noc i doba chmur, i wiatr to przywiał ten zamór.
Niosą nam słowa o miłości, to sercu naszym gości i tętni w naszej krwi.
Księżyc pośród miliona złotych gwiazd, nie pragnę bogactw wielkich miast, tylko byś kocham szeptał. Gorąca noc i doba chmur, i miasto przywiał ten zamór.
Niosą nam słowa o miłości, to sercu naszym gości i tętni w naszej krwi. Księżyc śpi.
Naturalnie nad Szczecinem. Ale chyba jeszcze nie śpimy. W każdym razie dyskutujemy, czy wiele, wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu Szczecin wyzwalano, czy też zdobywano.
Czy wróciła tu Polska? 26 kwietnia jest datą kontrowersyjną. Problem podejrzewał, że nie dotyczy tylko i wyłącznie Szczecina, bo być może na pewno Szczecin jest tutaj jednym z takich największych ośrodków. Rzeczywiście te poszukiwania swoich korzeni sprawiają, że ocieramy się o tą datę i mamy kłopot z nazwaniem, co tak naprawdę się wydarzyło 26 kwietnia, ale wiemy też, że były inne miasta. Jak to wyglądało?
W zasadzie każde miasto Pomorza Zachodniego zostało w myśl przez wiele lat obowiązującej wykładni wyzwolone. I dokładnie z każdym miastem jest tak samo jak ze Szczecinem. Wszystkie, w mojej ocenie wszystkie one zostały zdobyte, bo one wszystkie były miastami niemieckimi.
No patrząc na te mapy, które były wcześniejsze, to można powiedzieć, że jeszcze ta granica nie do końca została przesunięta tam, gdzie być powinna i zostało nam po zachodniej stronie parę miast, prawda?
Do wyzwolenia.
Do wyzwolenia. Ale jak było w Goleniowej na przykład?
W Goleniowej jest bardzo ciekawy pomnik, jeszcze istniejący. Pomnik, który jest odpowiednikiem naszego pomnika z Placu Żołnierzy, wdzięczności żołnierzy Armii Radzieckiej. W latach 70. sekretarz miejscowej propagandy PZPR-owskiej wpadł na pomysł, że trzeba mieć taki pomnik, bo wcześniej go nie było. I zbudowano taki pomnik. A ponieważ Goleniów został zajęty z marszu, manewrem i nie było żadnych walk Goleniów, stworzono fikcyjną, nieistniejącą postać sierżanta Sułtanowa i zbudowano mu pomnik w stylu radzieckich grobowców, z gwiazdą czerwoną, z takimi łańcuchami, z gwiazdeczkami. I pod tym pomnikiem regularnie, aż do 2005 roku, rok w rok świętowano rocznicę właśnie wyzwolenia Goleniowa.
Ale Sułtanów przeszedł, czy zginął?
Sułtanów nigdy nie istniał, w związku... Ale w legendzie, którą stworzono na użytek tego pomnika, wymyślono, że Sułtanów własną piersią był zakrył gniazdo karabinów maszynowych, ratując cały oddział. No piękne to, ale niestety nieprawdziwe.
I pogib,
tak. No i dlatego należy mu się pomnik właśnie w Goleniowie. No i dziennikarze Gazety Goleniowskiej właśnie postanowili rozpocząć taką debatę i faktycznie społeczność lokalna jest to dość ważne. Byłem rok, dwa lata temu zaproszony. Bardzo ciekawa dyskusja właśnie, co robić z tym pomnikiem. Ja zaproponowałem, żeby zrobili z tego atrakcję turystyczną. Pomnik żołnierza, który nie istniał.
Nieznanego, bardzo nieznanego.
Wiele lat, i to jeszcze lata 90, rok w rok, dzieci oczywiście, harcerze w mundurkach, a to marzec, więc czasem jest dość chłodno jeszcze w marcu, nawet śnieg, a oni w tych krótkich spodenkach pełnili wartę przy tym pomniku, oficjalne delegacje Rady Miasta i tak dalej. Niestety aż tak dobrze nie wiem, jak to miało miejsce.
Czyli społeczność zareagowała pozytywnie na taką zmianę,
i
tak?
Można powiedzieć, że no jest właśnie dyskusja, co zrobić z tym sułtanowym. Obecnie, z tego co wiem, nie obchodzi się tam oficjalnych uroczystości.
A jak starsi ludzie na to reagują? Bo przyznam, że...
Część osób była bardzo przywiązana do tego pomnika i w ogóle samej idei świętowania wyzwolenia Goleniowa.
I pana sułtanowa, tak?
Ale podobnie w Szczecinie również właściwie obchodzenie tego święta 26 kwietnia zaczęło się w największym stopniu właśnie od tego pomnika, o którym Paweł wspomniał. Czyli pomnika na Placu Żołnierza, pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Dlatego, że w pierwszych latach powojennych to nie było tak, że wszyscy wiedzieli, że należy obchodzić właśnie 26 kwietnia, a nie żaden inny dzień. Przecież w 1946 roku takie uroczystości w Szczecinie owszem odbyły się, ale był to połowa miesiąca, to były uroczystości pod hasłem Trzymamy Straż nad Odrą. Tutaj od razu zareklamuję, ponieważ wkrótce nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej ukaże się książka naszego kolegi Radosława Ptaszyńskiego poświęcona właśnie tejże uroczystości.
Pod
patronatem portalu Miłośników Dawnego Szczecina Sylwina.pl. I właściwie dopiero, gdy w 1949 roku postanowiono przystąpić do prac nad ustawieniem właśnie tego pomnika. Podobno tam znaleziono grób czterech żołnierzy właśnie Armii Radzieckiej, stąd właśnie zdecydowano, że właśnie w tym miejscu ten pomnik stanie. I w miejsce tego pomnika, który stanął właśnie w 1946 roku, tego pomnika poświęconego uroczystościom Trzymamy Straż nad Odrą, później postawiono właśnie tablicę, która zapowiadała ustawienie pomnika wdzięczności, i wreszcie w 1950 roku ten pomnik stanął. I od tamtej pory właściwie już regularnie w prasie można znajdować relacje z kolejnych rocznic, z kolejnych uroczystości, przywitania gości. Tutaj występowały oczywiście ludowe zespoły z socjalistycznych republik, przyjeżdżali goście pokroju chociażby Batowa w 1965 roku.
Czyli generała, który tutaj
dowodził.
Bądź wyzwalał.
Tak, tutaj zresztą bardzo ciekawe są spostrzeżenia, kiedy się czyta wspomnienia Batowa w Marszu i w Boju. On sam jakby używa różnego rodzaju sformułowań. Przede wszystkim pisze oczywiście, że on zdobywamy. Natomiast kiedy już pisze o tych uroczystościach, kiedy odwiedził gościnną ziemię szczecińską, to już mówi, że obchodziliśmy tam kolejną 20. rocznicę wyzwolenia tych pięknych ziem.
Z kolei, kiedy się czyta w pamiętnikach Zaręby wspomnienia z tego, co tutaj się działo po 45 roku, po 26 kwietnia i jaka była relacja polskich władz do wojennego komendanta miasta, czy do żołnierzy radzieckich, którzy tu byli, to ja przyznam, że mimo tego, że no, Zaręba jest kojarzona jednoznacznie z tamtym ustrojem, to po prostu to mam wrażenie, że 26 kwietnia rozpoczęła się okupacja Szczecina, bez względu na to, czy to było miasto niemieckie, czy polskie, czy wyzwolone, która trwała do 47 roku, jeżeli dobrze pamiętam, i oni tu po prostu weszli, co dało się wykręcić, to się wykręciło, na statek załadowało. No i ewidentnie to wejście ich było takim rozpoczęciem tego okresu, więc być może, nie wiem, no, rozpoczęcie okupacji portu albo czegoś takiego, bo tu ten port ewidentnie się im nawinął pod rękę, prawda?
Bo przecież nikt, kto by wyzwalał jakiekolwiek miasto, nie traktowałby tego miasta właśnie jako miasta, jako magazynu, z którego należy czerpać i wszystko wywozić.
Port oficjalnie w rękach Związku Radzieckiego był do 1955 roku.
Fragment.
No, oczywiście na początku był cały port, później oddano fragment poszczególne nabrzeża, pierwszą starówkę, aż ostatecznie dopiero w 1955 roku oddano port jako suwerenne terytorium radzieckie. Nie podlegając administracji polskiej w ten sposób. Podobnie enklawa policka, też do czasu całkowitego rozmontowania fabryki, była enklawą radziecką bez prawa wstępu dla kogokolwiek z polskiej strony. Więcej, z pamiętników Zaręby, jak się wnikliwie czyta, widać, że on w każdej sprawie, gdzie musiał interweniować u wyższych oficjeli sowieckich, musiał jeździć do Berlina. Dlaczego? Dlatego, że Szczecin oficjalnie podlegał niemieckiej strefie okupacyjnej, radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Także on nawet nie był włączony jakby tą część Polski po prawej stronie Odry, tylko lewobrzeża część Szczecina polegała radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Także traktowany był jako fragment Niemiec.
Czy można przy tej okazji zapytać się, co stąd wywieziono w tym czasie?
To może należałoby inaczej zapytać, czego nie wywieziono.
Tak, właśnie.
Wywieziono wszystko to, co ocalało na mocy pewnych porozumień. Kwestia dyskusyjna jest, jak to oceniać. Czy
kto z kim się porozumiewał?
Powiedzmy, że porozumiał się rząd PKWN-u z rządem radzieckim. Można nazwać to rządami.
Czyli to można nazwać porozumieniem. Też,
można
tak?
to nazwać porozumieniem. W każdym razie w ocenie sowieckiej wszystko, co było na terenie Niemiec, w zasadzie należało się jako reparacje wojenne. No, trzeci niestety został bardzo zniszczony w trakcie nalotów i już nie było tak wiele rzeczy do wywiezienia, ponieważ spłonęły w trakcie bombardowania. Ale Szczecin był bardzo ważny dla Sowietów, ponieważ był jedynym ocalałym portem. Rostock był całkowicie zniszczony, pozostałe porty Niemiec były w zachodnich strefach.
Miał dobre połączenie kolejowe.
Miał dobre i autostradę z Berlina. I nieprawdopodobna liczba dóbr wywieziona z całych Niemiec wschodnich przejechała przez Szczecin, została przewieziona ze Szczecina. Bardzo fajne zdjęcie w Muzeum Narodowym w Szczecinie z wału Chroberego z okolicy Kolumbusa ktoś sfotografował obecnie. Jak widać, na całym nabrzeżu, gdzie teraz jest trzypasmowa droga, stoją do drugiego piętra załadowane skrzynie oczekujące na wywiezienie.
To mamy kolejne daty, bo pojawia się ten 55 rok, być może wtedy rzeczywiście już tutaj się Rosjanie całkowicie wnieśli, bo skoro zdobyli, to musieli go to miasto opuścić, przekazać Polakom. I gdzieś można byłoby jeszcze podciągnąć, że tak naprawdę to oni wyjechali w 89 czy tam 90 chyba, prawda? Taki napis mi się kojarzy na Wernerhory Osień 90, taka liczba jest, kiedy wyjechali, ale jeszcze jest dwie daty tak naprawdę mi się wokół tego kojarzą. Jedna to jest wystąpienie radzieckiego sekretarza, prawda, przyjechał do Szczecina. Powiedział wtedy bardzo ważne słowa i wtedy podobno Szczecin stał się tak naprawdę polski, bo on to swoją potęgą przyklepał, można powiedzieć kolokwialnie. Czy może ta data, warto byłoby ją pamiętać, że wtedy już Szczecin, można powiedzieć, na zawsze został polski?
No to jest takie wspomnienie, które bardzo często pojawia się w relacjach ludzi, którzy tamte mówią o tamtych latach, właśnie, że wizyta Nikity Chruszczowa w Szczecinie miała przesądzić o tym, że więcej nie wracamy do tego pomysłu, iż oddajemy Szczecin w zamian chociażby za Królewiec. Aczkolwiek jak to było naprawdę, to wiadomo, że nie dojdziemy do tego, bo to były po prostu wizyty tego rodzaju, dygnitarze rządziły się swoimi prawami.
Ale jest jeszcze jedna data i myślę, że o niej powinniśmy troszkę więcej powiedzieć, bo ta data sprawia mieszkańcom najwięcej problemów, a tak naprawdę ona powinna być chyba najważniejszą z nich wszystkich, bo jeżeli mówimy o polskości Szczecina i jakiejkolwiek dacie, która może mówić o początku tej polskości, to ewidentnie jest to 5 lipca, prawda? I ta data, bo tych dat było kilka na początku. Tak naprawdę dopiero 5 lipca się okazało, że to jest 5 lipca, bo jeżeli się wracamy ciągle do pamiętników Zaremby, ale one są takim, powiedzmy, w miarę wiarygodnym źródłem tych pierwszych dni w Szczecinie, to ta administracja polska na początku była bardzo niestabilna. Tak naprawdę ona się stąd wynosiła kilkukrotnie, ale 5 lipca nastąpiło pełne przekazanie. Czy może ta data, bo ona jest bardzo często sugerowana jako najważniejsza data dla Szczecina, mogłaby zastąpić 26 kwietnia bez potrzeby zastanawiania się, czy to było wyzwolenie, czy to było zdobycie?
Obserwując ostatnio prasę chociażby, no, na pewno daje się zauważyć, że właśnie nowe władze w mieście będą starały się kreować właśnie 5 lipca jako tę datę, którą należy świętować. Myślę, że wielu mieszkańców będzie z tego powodu zadowolonych, bo w jakie dni lepiej się świętuje niż właśnie w dni letnie.
Ty, Paweł, jako mieszkaniec ulicy 5 lipca, tak?
Ja akurat jako mieszkaniec 5 lipca wiem, co się wtedy wydarzyło, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób tam mieszka i nie ma bladego
pojęcia. To może w takim skrócie przytoczmy mieszkańcom, co się wydarzyło historycznie tego 5 lipca i dlaczego to jest tak ważna data.
Między 26 kwietnia a 5 lipca 1945 roku po prostu następowało kolejne wyprowadzki jeszcze władz administracyjnych ze Szczecina, bowiem Polacy przybyli tutaj w okolicach 28 kwietnia, mieli tą władzę niby przejąć, ale tak naprawdę jeszcze przecież sytuacja nie była ostatecznie rozstrzygnięta, jeszcze przecież przed sobą mieliśmy konferencję w Poczdamie. Wobec tego dwukrotnie byli jeszcze Polacy zmuszani do tego, żeby to miasto opuścić. I właśnie 5 dnia lipca 1945 roku zjawili się tutaj i przejęli tą władzę ostatecznie.
Z czego wynikały te wyprowadzki? Bo wiem, że gdzieś tam ktoś się obraził, bo ktoś kogoś nie posłuchał, prawda?
Tutaj Polacy stosowali politykę faktów dokonanych. I decyzje co do przynależności państwowej tych ziem podjęte jeszcze w Teheranie, że należy się Polsce, nie były nigdy konkretne. Do jakiego momentu? Tylko, że należy się ziemię na zachód. i nazwa Łużycka, czy też nie. W sytuacji, kiedy trwała wojna i było potrzebne udział Związku Radzieckiego jak najsilniejszy, mocarstwa zachodnie popierały roszczenia Polski. Podczas gdy zakończyła się wojna i zbytnie wzmacnianie państw bloku wschodniego, w tym i Polski, nie leżało już w interesie mocarstw zachodnich i nie byli skłonni przyznawać możliwie dużej części tych ziem. A jak wiemy, Szczecin leży po zachodniej, większa część Szczecina, po zachodniej stronie Odry. I toczyły się jakby polityczne boje o to, czy ta część będzie w granicach Polski, czy nie, ponieważ granica miała być na Odrze. Na Odrze, czyli do Odry. I dość duża tutaj część Niemców liczyła, że właśnie tak będzie, że lewobrzeżna, tak jak w Zgorzelcu, lewobrzeżna część miasta pozostała w obszarze niemieckim. I Polacy chcieli nie dopuść do tej sytuacji, właśnie tworząc politykę faktów dokonanych, i wysyłano po raz enty kolejny grupę administratorów, żeby organizowały polską administrację tutaj. Na skutek protestów zachodnich mocarstw postanowiono nie zadrażniać sytuacji i wycofywano do Koszalina wojewodę i też prezydenta miasta. Ten ponownie wracał, kolejne naciski, kolejne powroty. Aż do 5 lipca.
Proponuję w takim razie szczecińską piosenkę. Tym razem będzie to po prostu piosenka o Szczecinie. Zespół Metronom, zespół dziecięcy, piosenka o Szczecinie. Szczecin we wtorek, rozmawiamy, jak to nazwałeś, o kłopotliwej szczecińskiej rocznicy.
Dacie, kiedy Szczecin powinien obchodzić swoje urodziny, ten Szczecin, który znamy, w którym mieszkamy już od 60 kilku lat, oczywiście przenośnie, prawda? Czy to powinien być rzeczywiście 26 kwietnia, czy może 5 lipca? Tak naprawdę to, jak Państwo słyszą, to nie jest proste. Ja byłem kiedyś przekonany, że kiedy teraz nagle tutaj mówimy w nowy sposób o historii Szczecina, to wystarczy powiedzieć dość, koniec 26 kwietnia, nie ma wyzwolenia, jest zdobycie i sprawa jest prosta, a tak naprawdę nie jest prosta. I chcielibyśmy zaprosić Państwa do takiej dyskusji nawet na żywo, bo w najbliższy czwartek, czyli pojutrze, w klubie Alter Ego, w ramach kolejnego spotkania z cyklu będzie rozmowa na ten temat. Mamy nadzieję, przynajmniej takie jest moje moje marzenie, żeby być może wypracować takie wspólne stanowisko mieszkańców Szczecina na ten temat. No i rzeczywiście, no nie chodzi o to, żeby nagle kierować się do szkół i teraz uczyć dzieci, ale żeby rzeczywiście mieć świadomość tego, dlaczego 26 kwietnia, bądź dlaczego nie 26 kwietnia, i żeby to gdzieś tam funkcjonowało, że może za 10 czy za 15 lat nasze dzieci nie będą miały problemu z tym, żeby wiedzieć, co się wydarzyło i dlaczego konkretnie o tej dziacie. A co tak naprawdę się dzieje w Alter Ego?
Jest to już kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez Klub Alter Ego i Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem również przy współudziale portalu Miłośników Dawnego Szczecina Sedina.pl i cieszę się z tego szczególnie dlatego, iż Arek obiecywał od wielu miesięcy na naszym forum, iż takie spotkanie się odbędzie. Zresztą nasi użytkownicy niedawno się o to upominali, nawet
bałem
nie wiedząc.
Bałem się tego spotkania. Kiedy na żywo byśmy zaczęli dyskutować używając tych samych argumentów, to bałem się, że się poleje wirtualna krew.
Dlatego będziemy starali się tonować jakby tą dyskusję, żeby po prostu każdy miał prawo do zabrania głosu i każdy mógł przedstawić swoje argumenty. Stąd też obecność różnego rodzaju osób, nie tylko tych osób, które są przekonane, iż Szczecin był właśnie zdobywany, ale również tych, którzy mają jednak wątpliwości. Dlatego też na tym spotkaniu porozmawiamy z wspominanym już dzisiaj redaktorem Jerzym Połowniakiem ze Szczecińskiej Gazety Wyborczej. Będzie administrator i założyciel portalu Miłośników Dawnego Szczecina Sydina.pl pan Arkadiusz Bis.
Będę.
Będzie również dr Krzysztof Guzikowski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista od historii średniowiecznej Pomorza. Tutaj także, jeżeli ktokolwiek będzie miał jakieś argumenty dotyczące właśnie Pomorza, Szczecina w tym czasie i jego związków z Polską, to mam nadzieję, że dr Guzikowski właśnie wyjaśni wszelkiego rodzaju wątpliwości.
To zaprosiłeś jeszcze jedną postać. Przyznam szczerze, że to trochę mnie zaskoczyło, bo jesteś autorem tego tekstu, który przybliża mieszkańcom właśnie ten pomnik, który dwa lata temu pojawił się pod Pazimem w centrum Szczecina na placu Rodła. Żeby jeszcze było śmieszniej, to na placu Rodła, prawda?
Tak, z tym, że tutaj należy podkreślić, iż mój tekst nie dotyczył Rodła jako takiego, bo tak naprawdę ten głaz jest poświęcony właśnie temu, czemu patronuje właśnie związany z tym placem, z placem Rodła, właśnie z tym znakiem Rodła. Natomiast kontrowersję wzbudził tylko i wyłącznie ten napis podsumowujący. Ostatnie właśnie linijki mówiące o tym, iż 60 lat temu wróciła tu Polska. Dlatego też postanowiliśmy zaprosić do dyskusji pana Antoniego Adamczaka, który był inicjatorem ustawienia tego pomnika. Pan Antoni jest przewodnikiem PTTK. To z jego inicjatywy między innymi mamy obecnie rzeźbę Colleoniego z powrotem w Szczecinie, także jest to niewątpliwie ciekawa postać. Mam nadzieję, że się zjawi. On obiecał jeszcze w czwartek potwierdzić swoją obecność. Jeżeli przypadkiem pana Antoniego by nie było, to mam nadzieję, że zjawi się ktoś z Rady Osiedla Centrum, która to właśnie również współpracowała przy
rozumiem,
ustawieniu.
Rozumiem, że te dwie linijki to nie był przypadek. To było całkiem świadome.
Ja mam nadzieję, że tę ciekawą historię pan Adamczak opowie na żywo. Nie chciałbym tutaj nic wcześniej mówić.
To jeszcze podajmy miejsce.
Dokładnie 26 kwietnia, czyli w rocznicę. O godzinie 19 klub sztuki niepopularnej Alter Ego przy placu Batorego 4. Czerwony ratusz od strony
Sediny.
Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli już mówić bardziej konkretnie, że od strony Sediny. Wejście tuż przy dworcu PKS, od strony dworca PKS. Zapraszamy wszystkich w miłej atmosferze przy kawie, herbacie lub zimnych napojach będzie można porozmawiać.
Porozmawiać, podyskutować, czy są jakieś ramy czasowe?
Zawsze zaczynamy w okolicach godziny 19, a to ile to potrwa, to zależy tylko i wyłącznie od uczestników. Później zresztą są również kulturowe rozmowy, także właściwie nie ma ograniczeń.
A o czym już rozmawialiście i jak to się zakończyło?
Pierwsze spotkanie było poświęcone stanowi wojennemu. Kolejne strajkom szczecińskim roku 70 i 71, a ostatnie marcowi 68 roku. Zawsze jest ciekawie, barwnie i zachęcam do przyjście.
To jest bardzo ciekawa sprawa. Dyskutowaliśmy tutaj wcześniej, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju miejsc na takie bardzo poważne i to historyczne dyskusje.
Właśnie tutaj wystarczy wspomnieć, iż w momencie, kiedy organizatorzy jednego z poprzednich spotkań wynieśli w czasie spotkania na stoły chleb ze smalcem i kiszone ogórki, to niektórzy ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, gdzie się znajdują, bo wiadomo, że przecież na tego rodzaju spotkania przychodzi nie tylko młodzież, która jest przyzwyczajona do klimatu w klubu Alter Ego, ale również ludzie zainteresowani historią bez względu na to, czy mają lat 40 czy 60. Dlatego też zapowiadamy, iż jest to atmosfera niezobowiązująca. To jest zupełnie coś innego niż chociażby spotkania w sali kominkowej klubu 13. 13 mus, chociaż tam również odbywają się bardzo ciekawe spotkania, także organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ale mam nadzieję, że nasze spotkania będą coraz częściej odwiedzane przez mieszkańców miasta, bo zapraszamy do dyskusji. Nie chcemy wmawiać wszystkim, jak było, nie chcemy im mówić, występować z pozycji nauczyciela, chcemy rozmawiać.
Właśnie, jak to jest, jeśli chodzi o dyskutantów? Czy tacy ludzie, no brzydko to zabrzmi, z ulicy też dyskutują, czy jednak to jest dyskusja w gronie fachowców? Przerzucanie pałeczki, czy też piłeczki?
Naturalnie, każdy, kto interesuje się danym tematem, może przyjść i takie osoby przychodzą, może zabrać głos i takie dyskusje się niewątpliwie odbywają. Fakt, że do tej pory nie było, powiedzmy, do tłumów, w związku z tym każdy mógł wysłuchać głos każdego. Miejmy nadzieję, że i tym razem będzie podobnie.
Rozumiem. A jeśli chodzi o plany?
No niestety, musielibyśmy tutaj zapytać pana Bartosza Sawickiego z Klubu Alterego, który niestety
zaniemógł.
I on byłby najbardziej władną osobą do udzielenia tej odpowiedzi.
W tym miejscu oczywiście życzymy Bartkowi jak najszybszego powrotu do zdrowia. Konkretnie ma czas do czwartku.
Do godziny 19.
Tak, to jest też ciekawa inicjatywa o tyle, że no, do tej pory rozmowy o historii kojarzą się z czymś takim w przypadku polskim, z czymś bardzo takim patetycznym. Ja przyznam szczerze, że bardzo mi się podoba taki model amerykański, gdzie widzimy wielkie samochody, na każdym samochodzie flaga amerykańska, tutaj gdzieś nagle tutaj jakieś impreza, samochody jeżdżą, a grany jest hymn amerykański, wszyscy wstają od razu i nie ma w tym jakiegoś takiego sztucznego patosu, jest to jakieś takie bardzo naturalne. Być może...
Ręka na sercu.
Tak, ręka na sercu właśnie i nikt się tego nie wstydzi. U nas jest jakoś tak, że kiedy hymn polski jest odgrywany, to właśnie jest pewien problem z tym, żeby czy wstać, czy zastanowić się, no bo rzeczywiście...
No chyba, że jesteśmy na stadionie piłkarskim, wtedy wątpliwości nie ma. Nie?
To wtedy wątpliwości nie ma, ale właśnie to być może taka oddolna potrzeba tego takiego naturalnego patriotyzmu, bo myślę, że trochę też jesteśmy wychowani w czymś takim właśnie. 26 kwietnia, czy jakiekolwiek daty historii polskiej, to od razu kiedyś pan profesor z pierwszego liceum mówił o tym, że on porównywał tą historię amerykańską z polską, że u nas, kiedy zaczyna się mówić o historii, to od razu się pojawia patos, martyrologia, łzy i w ogóle i koniec rozmowy na temat historii, bo mówimy o tym, że jesteśmy cierpiącymi. A tutaj mamy bardzo ciekawą datę. Myślę, że no te 60 kilka lat po tych wydarzeniach nam jest już na tyle łatwo o tym rozmawiać, że możemy oceniać to bez jakiegoś cienia emocji, bo kiedy mówiliście, że każdy z ulicy może przyjść, od razu miałem taki obraz, że nawet u nas na portalu zdarza się, że no większość ludzi to są ludzie młodsi, no bo internet jest medium kojarzonym z osobami młodymi, ale są osoby, które widząc ciekawość dyskusji, włączają się i są to osoby często starsze. Mamy coraz więcej osób, powiedzmy, w wieku 50-60 lat, które przebrnąwszy przez barierę internetu całkiem nieźle sobie radzą i wnoszą bardzo ciekawy głos w dyskusji, z tym, że jest to głos osób starszych. Oni mają zupełnie inne podejście do świata, często otwarte, ale często też naznaczone jakimś właśnie doświadczeniem tej takiej historii, którą oni przeżyli. My o tym możemy rozmawiać bez cienia emocji, ale kiedy rozmawiamy na przykład o strajkach i włączają się w dyskusję ludzie, którzy to przeżyli właśnie w Szczecinie, to ten głos jest troszeczkę inny. Przyznam szczerze, że nawet ostatnio, kiedy tutaj się już tak powoli okazało, że w trakcie pracy nad portalem Paweł zaczął pracę w IPN-ie, no to zaczęło się takie traktowanie, że IPN, że właśnie, że my tutaj jesteśmy z takiego pokolenia i to budziło takie właśnie pewne reakcje, ale właśnie mam nadzieję, że spotkanie w takim miejscu, przy smalcu, przy ogórku, to właśnie nie będzie jakieś tam profanowanie historii, tylko sposób na to, żeby o tej historii mówić w prosty sposób i później przekazywać, żeby właśnie nie kończyło się na łzach, żeby się nie kończyło na nożach tych wirtualnych tutaj, że każdy ma swoje racje, tylko żebyśmy potrafili normalnie rozmawiać, czego sobie i Państwu życzę. Tu prawie zakończyłem.
Ładnie, ładnie.
26 kwietnia jest datą ciekawą historii Szczecina. Mam nadzieję, że ulice 26 kwietnia nam nie zmienią, tak jak i 5 lipca, prawda?
No jeszcze jest trzecia ulica, o której często zapominamy, a właściwie aleja, bo przecież nazwa Alei Wyzwolenia jest od wiadomej daty.
Aleja Wyzwolenia. I jeszcze mamy datę...
Była jeszcze ulica Armii Czerwonej, ale została zmieniona.
Tak, na Monte Cassino.
Tak jest.
Na szczęście nie na obrońców Monte Cassino, tak jak to się działo.
A proszę przypomnieć datę tą trzecią, którą tak jakby pominęliśmy w tej
obrońców
dyskusji.
Obrońców Monte Cassino?
Tak, no obrońców Monte Cassino, obrońców Wału Pomorskiego, to różnie bywało.
Jeszcze można zdobywców Westerplatte.
Data nadania praw miejskich Szczecinowi, dokładnie. gdyby ktoś chciał ją obchodzić i propagować.
To znaczy ta, o której wspominałem, to 3 kwietnia 1243 roku, ale tutaj należy podkreślić, iż w różnego rodzaju opracowaniach encyklopedycznych chociażby są podawane zawsze dwie daty mówiące o lokacji. Mianowicie jeszcze 1237 rok, z tym, że już tutaj bez daty dziennej. Także taką najbezpieczniejszą jest właśnie 3 kwietnia.
Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze pozwolę sobie zaprosić słuchaczy Radia Szczecin na poniedziałkową machinę czasu. Tym razem będziemy mówić o tym, jak wyglądały walki o Szczecin, także poniekąd ciąg dalszy tych naszych dzisiejszych rozmów. Zapraszam w poniedziałek o 19.30. A teraz przede wszystkim dziękujemy gościom Paweł Knap i Paweł Miedziński z oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN-u w Szczecinie, Arek Bis oraz Agata Rokicka.
Niestety za tydzień we wtorek się nie spotykamy. 1 maja Józefa Robotnika bądź Święto Pracy, ale zapraszamy na portal, też będziemy mieli przygotowane pewne niespodzianki pierwszomajowe z tym związane. Spotykamy się za 2 tygodnie. Mamy nadzieję, że za 2 tygodnie Państwu zdradzić troszeczkę więcej szczegółów o czymś takim jak Sedina.pl na papierze, czyli zbiór najlepszych artykułów z roku 2006, który ukaże się w formie magazynu. Tak sobie żartobliwie nazywamy taki nasz szczeciński National Geographic. Chcemy się wzorować na tak ciekawym wydawnictwie i wtedy opowiemy Państwu, kiedy, gdzie będzie można to poczytać, zobaczyć, zamówić, a może spotkać się. I już dzisiaj zapowiadam, że 11 maja 2007 roku, też niedaleko klubu Alter Ego, tylko tym razem to się nazywa Business Club Szczecin, w środku wejście Czerwonego Ratusza, będzie spotkanie urodzinowe Sedina.pl, bo Sedina.pl kończy 3 lata swojego życia. Tak naprawdę było to 7 maja, w tym roku przesuwamy to na piątek, na 11 maja. Więcej szczegółów na portalu i na pewno powiemy o tym jeszcze w audycji za 2 tygodnie.
Czyli zapraszamy 8 maja do usłyszenia. Szczecińska piosenka.
Aliami, placami, parkami
popłynęła szczecińska piosenka,
by przywitać się z marynarzami.
Pojechała do portu ósemką,
białe meby opadły na fale, zasłuchane w radosne jej dźwięki. Nagle w górę się znów poderwały,
zaśpiewały z panami piosenkę.
Szczecina pieśń zanucił ich królew daleki.
Szczecina pieśń na reja statku grania,
a zalew wsi falują srebrne wody rzeki.
Radosny trud,
codzienny portu śpiew
i dźwigów mocarny szlęk rozrywa nocy ciszę.
Fala kołysze
portowy świateł blask, pokoju pieśń nadaje szczęście świat daleki.